Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś porozmawiamy o mediach i stąd moim i Państwa gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witam panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam również serdecznie.
18 września bieżącego roku wystosował pan list otwarty do trzech ważnych osób w naszym państwie. Czego dotyczył ten list? No i jaka jest reakcja na ten list ze strony adresatów?
Jeśli chodzi o adresatów, to wybrałem dlatego te trzy osoby, ponieważ właściwie od woli politycznej tych osób zależy, kiedy rozstrzygnięta zostanie sprawa, bo wiadomo, że sprawa jest ewidentnie do usunięcia, ten zapis w ustawie a tej aborcyjnej czy antyaborcyjnej, jak ją nazywają, ten zapis jest praktycznie do usunięcia, tylko potrzebna jest do tego wola polityczna. Ja ten list napisałem, widząc, że to był już 1020 rok od złożenia projektu ustawy, obywatelskiego projektu ustawy, który był wsparty nie 100 tysiącami podpisów, ale ponad 830 tysięcy podpisów było złożonych pod tym projektem, a projekt jest bardzo krótki. Na jednej stronie się mieści. Chodzi o rezygnację z zapisu ustawowego, rezygnację z aborcji eugenicznej. No i uważałem, że jeżeli w mediach tak cicho jest o tej sprawie i wiele osób, które pytałem wcześniej, nawet nie wiedziało, że ten projekt czeka aż tyle dni w Sejmie do rozpatrzenia, a nie wiedzieli w ogóle o tym, że Trybunał Konstytucyjny dostał już drugi raz projekt przygotowany, bowiem ten pierwszy raz przedstawiony Trybunałowi Konstytucyjnemu, no leżał tam w tych papierach administracyjnych do końca kadencji Sejmu, a ponieważ była to propozycja, zapytanie grupy posłów, no to zawsze koniec kadencji wskazuje, że ten wniosek, jeśli nie był rozpatrzony, no to grupa posłów mogła się zmienić, więc trzeba od nowa. No i złożony został w ubiegłym roku, w grudniu, nowy, został zarejestrowany przez Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego w styczniu jako wniosek, jako zapytanie czy prośba o rozstrzygnięcie zgodności z Konstytucją jako projekt K1/20, czyli pierwszy projekt z roku 2020. No i cisza, i nic nie było, więc uważałem, że tak nie można pozostawić. Czytałem w naszym dzienniku, otwierając go codziennie, kolejny numer wymieniany dnia, który mija od momentu złożenia wniosku ze strony obywateli spartego taką liczbą podpisów, że konieczne było wystosowanie tego listu. Do kogo? No przede wszystkim do pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ u niej ta sprawa też leży już w drugim podejściu wniesiona, a nie załatwiona w pierwszym podejściu. No także do pani marszałek Sejmu, ponieważ tam opieszałość Sejmu, już nie mówię, że ta akurat pani marszałek, ale opieszałość Sejmu powodowała, że wniosek obywatelski złożony 30 listopada 2017 roku był rozpatrywany w Sejmie do pierwszego czytania 16 kwietnia 2020 roku. A więc praktycznie po 2,5 roku minęło od momentu złożenia, gdy wszystkie informacje o tym, że można poddać pierwszemu czytaniu ze strony Kancelarii Sejmu, były złożone jeszcze w 2018 roku. No i skierowałem także do pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Uważam bowiem, że te wszystkie wstrzymania są spowodowane jakimś działaniem braku politycznej zgody na rozpatrzenie tej sprawy. No bo innej podstawy do wstrzymania się przez Sejm rozważenia jednej strony projektu to już nie widziałem. I jeśli później sprawdziłem, że po 16 kwietnia, kiedy Sejm rozpatrzył pierwsze czytanie, ten projekt został skierowany do komisji. Choć był wniosek i nawet był głosowany, ale odrzucony w głosowaniu sejmowym, żeby od razu przejść do drugiego czytania. No, wobec tego skierowano do komisji, które to komisje do czasu wystawienia, złożenia tego listu otwartego w ogóle nie podjęły działań. No, żeby rozważać tę jedną stroniczkę i kilkanaście stron uzasadnienia tak długo, żeby komisje pracowały, a i Sejm też, no widać, że tu jest po prostu brak zgody po zgodności, zgody politycznej na to. Jeszcze jak zobaczyłem, jak tę ustawę na las zwierząt można było w ciągu tygodnia w Sejmie już nie tylko wnieść, ale i ją uchwalić w Sejmie i skierować do Senatu w ciągu tygodnia, gdy tamta czeka dla ludzi dotycząca, czeka tyle lat, no to po prostu to już było ponad moje siły, żeby to wytrzymać. I stąd ten list złożyłem, oczywiście informując o nim wszystkie media, także przez PAP, przez KAI. No i muszę przyznać, że jedyna instytucja medialna, która na to zareagowała, to Radio Maryja, nasz dziennik, Telewizja Trwam. Z Telewizji Trwam przyjechała redaktorka, zrobiła takie zapytanie, nagrała, przesłała do informacji. W Radiu Maryja było publikowane całe oświadczenie i jeszcze wielokrotnie przypominane. No i w naszym dzienniku pięknie przedstawiona cała otoczka wokół tego rozwijająca się i ten list. Myśli pan, że w prawicowych mediach, także na stronach ich internetowych można było to znaleźć? Ależ gdzież? Cisza w tym sprawie. No bo jedni to się mówią, a może to byśmy publikując sprzeciwili się panu prezesowi PiS-u, bo jeżeli on stawiał wymaganie wobec głosujących posłów, zobowiązanie do głosowania za ustawą zwierzęcą, a tutaj coś o tej zwierzęcej negatywnie w porównaniu z tą ludzką, no to może będzie byłyby jakieś konsekwencje i stąd zrezygnowali. No tak wygląda ta reakcja na ten list.
A propos kwestii rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny przesłanki, tak zwanej przesłanki eugenicznej o jej zgodności z Konstytucją, rozmawiałem tydzień temu z prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, z Wojciechem Ziębą i z Magdaleną Guziak-Nowak z tegoż stowarzyszenia. 13 października, przypominam, zaczynamy krucjatę modlitewną, nowennę przed wydaniem tego wyroku przez sędziów Trybunału. Mamy nadzieję, że pod natchnieniem Ducha Świętego stwierdzą, że ta przesłanka eugeniczna dopuszczająca zabijanie dzieci nienarodzonych z powodu ich choroby zostanie uznana za sprzeczna z obowiązującą Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, przede wszystkim sprzeczna z artykułem 38 mówiącym o prawie do życia, jak również z deklaracją konstytucyjną o godności człowieka, która przysługuje każdemu człowiekowi. Podkreślmy to jeszcze raz. Panie profesorze, temat niezwykle istotny i myślę, że będziemy jeszcze do tej kwestii wracać, szczególnie po 22 października. Zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie Trybunału, czy w ogóle ono również nastąpi. Kolejny temat, który rozgrzewa opinię publiczną i pojawia się częstokroć w mediach, to tak zwana dekoncentracja mediów. Zapowiadana wielokrotnie przez polityków obozu Zjednoczonej Prawicy. Jak pan profesor sądzi, czy będzie ona realizowana, bo dziwnie znowu został ten temat wyciszony?
No właśnie, ja już będąc czwarty rok, skończył się działalności mojej w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, na początkowym etapie obecności w tym organie regulacyjnym przeżywałem to przygotowanie do ustawy prowadzącej do dekoncentracji. Pamiętam te posiedzenia w Sejmie, na których odbywały się analizy, jak to wygląda, kto tutaj jest takim naruszającym te względy, prowadzi do koncentracji. No i przyznam, że nawet Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zorganizowało w 17 roku taką konferencję i dostarczyło materiał źródłowy w pełni zestawiający wszystkich posiadaczy mediów tam na z określoną datą, bo to się wszystko zmienia. Tych, którzy mają możliwości oddziaływania, bo przecież media w jaki sposób działają? No przede wszystkim kształtują opinię publiczną. I jeżeli następuje koncentracja, to ci, którzy są właścicielami znaczniejszej liczby mediów, i to znaczących, mogą swymi informacjami, albo je blokując, albo je naświetlając, powodować, że tego pluralizmu w przekazaniu informacji nie będzie wobec odbiorców. No i trzeba doprowadzić, tu ten pomysł o dekoncentracji to nie tylko jest pomysł polski, to są także pomysły zrealizowane także w różnych krajach i można takie analizy przeprowadzić. My też wtedy przeprowadzaliśmy, analizowaliśmy, jak to jest we Francji, jak to jest w Niemczech, a w Stanach Zjednoczonych na przykład. No i wszędzie w tych oddziaływaniach, tych różnych mediów mogliśmy zauważyć, że tam dbają o to, ażeby nie następowała koncentracja, żeby można było, jeśli nawet jakieś organizacyjne zmiany, przejęcia pewnych spółek doprowadzić mają do tego, to urzędy, które są do tego specjalnie powołane, mogą sprzeciwić się tym działaniom. No i w tym kierunku były przygotowywane nawet pomysły zapisów w projektach ustaw, tej szczególnie ustawie, która dotyczy radiofonii i telewizji. Stąd był też mój udział w tych poszczególnych posiedzeniach komisji. Ale w pewnym momencie, od pewnego czasu nie było już posiedzeń, no więc próbuję się dowiedzieć i dowiaduję się, że nie ma woli politycznej. Czyli wstrzymano sprawę. W jakiś sposób to zacząłem rozumieć, gdy widziałem ten napór przeciwników zmianom prawnym prowadzanym w sądownictwie, w sprawiedliwości. No i z tego powodu otwieranie wielu różnych pól akcji mogłoby tym akcjom wszystkim zaszkodzić. Tym naprawianiom Rzeczpospolitej. No ale kiedy już odbyliśmy i zakończyła się ta poprzednia kadencja i zadawano pytania także w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych kandydującym o tę koncentrację. Niekiedy nazywając ją repolonizacją, ale w zasadzie to chodzi o dekoncentrację, bo tu już nawet nie można mówić, że mediów o polskim kapitale nie ma, bo są, natomiast ich oddziaływanie jest różne. Jedne są w grupie tych oddziaływujących wspólnie razem z tymi zagranicznymi właścicielami, których właścicielami są zagraniczni, a inne działają już tutaj samodzielnie na tym rynku. A więc uważałem, że ta sprawa podnoszona także w wyborach prezydenckich i odnoszona do pytania kierowanych do prezydenta powinna być podjęta. No i stąd oczekiwania. Oczekiwania wyborców, oczekiwania obywateli. No ale okazuje się, że jak tylko poszła ruch, informacja, że podejmuje się prace związane z dekoncentracją, no to do sprawy włączyła się pani ambasador Stanów Zjednoczonych i wydała oświadczenie, że co my tam mówimy o dekoncentracji, jest pluralizm w polskich mediach, już istnieje, nawet tak to określiła, przymusowe rozdrabnianie mediów ograniczy wolność słowa i tak dalej. No więc to już było, przyznam znowu, w tym etapie też za dużo. Oddziaływanie ambasadora obcego państwa na to, jak i to jeszcze w formie takiej już nie dyplomatycznej, ale wręcz antydyplomatycznej, po której zaczyna się jakby sprawa dekoncentracji wyciszać. Już niby projekt był przygotowany tak przekazywano z Ministerstwa Kultury, że projekt jest, czeka w szufladzie, tylko wola polityczna i uruchamiamy. No raptem tego projektu nie ma. Gdy się zapytanie kierowane do ministerstwa, no okazuje się, że pracują nad tym. No wobec tego zaczyna się znowu to, co było poprzednio, czyli brak woli politycznej. A dlaczego jest to tak ważne i potrzebne? Dlaczego nie zgadzam się z panią ambasador Stanów Zjednoczonych w tym jej stwierdzeniu, że pluralizmu w polskich mediach nie potrzeba już wprowadzić, bo on jest, istnieje i tak dalej? Proszę zobaczyć, że jeśli popatrzymy tylko na telewizję i popatrzymy tylko na te największe, o największym odbiorze tym badanym przez Nielsena, no to z tych trzech telewizja publiczna, TVN i Polsat, które mają tym w tej tabelce największy odbiór, tak to określany jest, czyli widownie, to w obecnym układzie no jest w pewnym stopniu różne podejście do spraw jakichkolwiek naświetlanych. Nawet przy wyborach to było widoczne, bo TVP ma jakby jedno takie bardziej prawicowe nastawienie. TVN z kolei walczące o te LGBT, o te wszystkie inne wspiera i inne partie i grupy, komitety obywatelskie, które w tym kierunku działają, właśnie tego gender, LGBT, ideologii i innych, no i takie trochę pośrednie jakby przyjmujące swoje stanowisko Polsat. Ale jeśli przypomnimy sobie tylko to, co było przed rokiem 2015, to tam nie było w ogóle żadnego pluralizmu. I mówienie wtedy o pluralizmie, że też istniał, a dlaczego ten istnieje? Ten istnieje tylko dlatego, że telewizja publiczna może wyrażać inny pogląd, a nie ten sam, który wyraża TVN i Polsat. No i stąd doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby... To tylko był jeden przykład, ale możemy przejść do przykładów radiowych. Jak to w radiach się mieści, jak to występuje i jakie są własności. Bo kto jest właścicielem, ten dyktuje polityczną czy społeczną interpretację wydarzeń. No i w tej sytuacji, jeśli na to spojrzymy w taki sposób, no to odczuwamy już ten brak pluralizmu. Tylko ten zewnętrzny występuje dzięki temu, że telewizja publiczna nie jest w tym samym garnuszku, w którym występował do roku 2015 i TVN, i Polsat.
I tu zaznaczmy też, że nie była to jedyna interwencja pani ambasador Stanów Zjednoczonych w ostatnim czasie, taka bardzo medialna. Chciałem tutaj wspomnieć też o kwestii listu 50 ambasadorów, w tym właśnie ambasador USA, dotycząca tak zwanych praw środowisk LGBT i ideologii LGBT. Warto zaznaczyć, że podpisały ten list ambasadorzy takich krajów, między innymi jak Indie, gdzie jeszcze 2 lata temu, według przekazów medialnych w Indiach, za akty homoseksualne groziła kara więzienia. I 50 ambasadorów, w tym ambasador Stanów Zjednoczonych, poucza Polskę na temat tego, jak powinno się traktować środowiska LGBT. Więc mamy przykład kolejnej ingerencji ambasador obcego państwa w nasze sprawy wewnętrzne.
Tym bardziej, że sprawa ludzi opisanych tym skrótem LGBT, już nie mówię tej ideologii, ale ludzi, w ogóle u nas w takim zakresie, jak oni to mówią, nie występuje. To nie mogą być oni bezkarni, tak jak ten, który atakował samochód i kierowcę organizacji ProLife, tylko dlatego, że wyraża te poglądy, które chce przedstawić, czyli wolności słowa, a z kolei te wszystkie oddziaływania w tamtych krajach wyglądają zupełnie inaczej. Czyli propaganda, która ma doprowadzić do tego, żeby wykluczyć jako niepraworządny kraj, niespełniający, niezapewniający warunków praworządności kraj Polskę, czy inne tam wybrane sobie kraje. Myślę, że w tym zakresie to nie wyjdzie. Natomiast jeśli wróciłbym do sprawy, już nie pani ambasador, bo trudno rozmawiać z kimś, kto sobie wyraża jakiś pogląd, ale nie ma podbudowanego go żadnymi badaniami. W naszym układzie Krajowej Rady mamy to podbudowane badaniami. I wiadomo, że jest taki parametr, media pluralizm parametr, który pozwala międzynarodowo w różnych krajach ocenić, czy jest zagrożenie i w jakim stopniu zagrożenie dla pluralizmu. I to ten parametr taki charakterystyczny, top 4. Jeśli więc czwórka największych ma więcej udziału w widowni, w kapitale, w reklamach, no w różnych poziomach różnych rynków, więcej niż 50%, to jest to już duże, traktowane jako duże zagrożenie. A jak myśmy badali także i lokalnie, i ogólnopolsko, i w radiach, i w telewizji, i dochodziliśmy w niektórych sytuacjach lokalnych do 94%, to jaka jest tam wtedy ta zagrożenie? To już jest hiperduże zagrożenie dla pluralizmu i to trzeba zniwelować, usunąć. A jeszcze jest następna sprawa, to jest to badanie krzyżowe. Czyli kto ma własność w zakresie domów mediowych, gdzie zbiera reklamy, ma jeszcze kilku nadawców, tak telewizyjnych, radiowych i jeszcze prasowych, no to wtedy staje się potentatem rysującym obraz Polski wewnątrz, tu w Polsce, wobec obywateli polskich. I ten pluralizm wtedy jest hiperzagrożony. Temu trzeba się przeciwstawić. I to jest właśnie ta rola tych działań, zmian w ustawie, które doprowadziłyby do dekoncentracji. Ale jest jeszcze druga sprawa, która też wymaga zmian, mianowicie implementacja dyrektywy, którą to Unia Europejska opracowała i przyjęła w roku 2018 i do września bieżącego roku powinna była być w różnych krajach implementowana, wprowadzona do prawa. No i to jest następna zmiana w ustawie o radiofonii i telewizji. A jeszcze od samego początku naszych działań w Krajowej Radzie przygotowaliśmy taki projekt, nazwaliśmy go czyszczącym, czyli poprawiającym to wszystko, co poprzez różne wpisy, różnego typu zmiany doprowadzało do wręcz katastrofalnych dla oceny działalności mediów w Polsce i trzeba by było to też naprawić. Trzy zmiany, czy można zrobić to w jednej zmianie? Okazuje się, że nie. Przygotowane zostało już przez wnioskodawcę, czyli ministra kultury, propozycje zmian w sprawie implementacji. One zostały poddane konsultacji społecznej. Myśmy jako Krajowa Rada też w tych konsultacjach uczestniczyli i swoje opinie wyrazili. Następna to myślę, że będzie deregulacyjna, dekoncentracyjna. A jak ta dekoncentracyjna, to jeszcze tą czyszczącą. No i wtedy trzeba będzie wydać tę ustawę w jednolitym układzie, bo będzie tyle zmian, że trzeba będzie czytać w różnych ujęciach i różnych ustawach. A jeśli weźmie się jeszcze pod uwagę ustawę abonamentową, która w kolejnych ratach ma wprowadzone tam artykuł 11, 11a, 11b, żeby pokazać, jak się to wszystko zmienia, no to widać, ile prawnych działań musi być zrealizowanych, żeby można było w miarę normalnie w mediach działać.
No to jest niestety rzeczywistość wielu aktów prawnych w Polsce, gdzie część artykułów jest już uchylona, inne mają jeszcze w indeksie 1, 2, 3, później A, B, C, D, Y, Z i ZZ i powtórzenia. Szczególnie jest to widziane między innymi w kodeksie postępowania cywilnego, ale nie tylko. Panie profesorze, czy ogląda pan wiadomości w TVP, ale też inne audycje informacyjne, przykładowo w TVN czy w Polsacie? Bo zauważalne jest coś takiego w tych audycjach informacyjnych, że wprowadzane są do nich reklamy o najbliższych audycjach nadawcy. No, stoi to troszeczkę w sprzeczności z przepisami ustawy.
No niestety widzimy to od czasu Sylwestra, kiedy to w TVP tę sprawę Sylwestra przygotowywanego prawie przez cały czas przed Sylwestrem, a potem już reklamując, jak to było po Sylwestrze wspomnieniowo, przekazywano w informacyjnej audycji, czyli we wiadomościach. No, Krajowa Rada zareagowała w ten sposób, że przewodniczący wysłał pismo przypominające o obowiązku, ale to jeszcze nie była decyzja, wezwanie do zaniechania, tylko myślał, że w ten sposób zareaguje. Odpowiedzi nie było, a dalej szło to. Pozostali nadawcy ci więksi, a więc ten Polsat i TVN, widząc to, no zaczynają sądować, czy u nas też się to nie uda. No dostrzegaliśmy wyraźnie tę sytuację, jak to jedni obserwują drugich i chcą to wprowadzić. No w związku z tym spowodowaliśmy jako członkowie Krajowej Rady, żeby przewodniczący wystosował w konkretnej sprawie reklamy, no wezwanie do zaniechania. Takie wezwanie zostało przekazane. Nie skutkowało. Dalej sobie w TVP szło jak poprzednio. Kolejne audycje. No w tej sytuacji trzeba było wszcząć postępowanie o ukaraniu. Bo jeżeli nie zrobi się tego wobec pierwszego nadawcy, to ci, którzy poszli jego śladem, też nie będą się czuli, będą uważali, że oni też mogą. No i takie działanie zostało wszczęte. Wiadomość o tym została przekazana do zarządu TVP. No długo to dosyć trwało, ale nie minął rok od momentu wystąpienia, bo inaczej by się sprawa przedawniła. No i wezwanie do kary. Tam odpowiednia kara została nałożona. Przewodniczący wystosował. Jeśli by już widzieliśmy następne kroki, jeśli by to nie skutkowało, to wtedy moglibyśmy uderzyć ukaraniem zarząd TVP, bo taka możliwość ustawowo też jest. Wtedy blok zabiera się jakąś część, nawet do 6 miesięcy wynagrodzenia, jeśli to jest tego typu działanie. No i muszę przyznać, że po przesłaniu tego ukarania, decyzji o ukaraniu, gdy teraz oglądam, nie ma jak ręką odjął. Nie ma już takich działań w TVP. No więc przyjdzie czas na to, żeby wyczyścić tę sprawę u pozostałych. Ale proszę zobaczyć, jak długo ciągnąca się sprawa powodowała, że niektórzy mówili, no Krajowa Rada to w ogóle już nie działa, albo nieskuteczna. No jednak ta skuteczność trochę się wydłuża, bo i sama formuła, żeby ukarać, to trzeba otrzymać materiał, wezwać do przesłania materiału, potem umieścić to jako z uzasadnieniem do przeglądnięcia przez nadawcę, no i wtedy tę karę, tę decyzję o ukaraniu wystosować. Także myślę, że no w tę sprawę może się udało już, albo inni zaobserwują, że się w TVP wycofano, wobec tego inni też się wycofają i może ich nie trzeba będzie karać. Ale trwa to dosyć długo. No z innymi sprawami myślę, że przy innej okazji będzie jeszcze możliwość opowiedzenia.
Niestety musimy już kończyć tę rozmowę. O sprawach mediów rozmawiałem z panem profesorem Januszem Kaweckim, członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!